No, wybiła godzina 9. Myślę, że będziemy mogli zacząć modlitwą. Ewentualnie osoby, które są bardziej pod wpływem kultury śródziemnomorskiej, to jeszcze dojdą. A ci bardziej pod wpływem kultury, powiedzmy, północnej, no to już są. Pomódlmy się jak zawsze otwarcie serc dla Was, ale też właśnie o taką umiejętność wyrażenia tych prawd wiary dla mnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, łaskawiczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen. Można usiąść. Słowo, które tak wymyśliłem, że możemy dzisiaj rozważyć, to z listu do Hebrajczyków. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny zaufania jest ten, który dał obietnicę. Jest to list do Hebrajczyków 10:23 o nadziei. Hebrajczyków 10:23. No właśnie, nadzieja, tak, cnota na pewno ważna też, chociaż zawsze ostatnia podawana w tych wszystkich wykazach cnót boskich, ale myślę, że tak bardzo nam potrzebna na tym naszym świecie, zwanym czasami padołem łez, a więc tutaj potrzebujemy tego umocnienia nadzieją. Może to nie ma też takiego bezpośredniego przełożenia na różne nasze stany uczuciowe, ale pośrednio ma, bo przeciwieństwem nadziei jest rozpacz. Przede wszystkim rozpacz w takim teologicznym rozumieniu dotyczy jakiegoś zwątpienia w swoje zbawienie. To jest właśnie rozpacz, o ile nadzieja jest właśnie nadzieją na zbawienie i że Pan Bóg da mi środki też zbawienia, nie tylko, że będę zbawiony, ale że też Pan Bóg cały czas mnie będzie wspomagał w tym zbawieniu. No to o tyle właśnie rozpacz to jest jakieś zwątpienie w to. I to może się jakoś przełożyć na nasze stany uczuciowe, no bo nagle wątpię, że Pan Bóg da mi jakąś siłę w ogóle do życia, że Pan Bóg da mi siłę, nie wiem, do pokonania moich słabości. Kiedyś przychodzi do konfesjonału dziewczyna i mówi: właściwie to chyba już nie ma dla mnie nadziei, ale tak jeszcze ostatkiem siły przychodzę, bo popełniłam grzech przeciwko Duchowi Świętemu, on jest nieodpuszczalny, więc będę potępiona. Oczywiście wiadomo, że to jest błędne myślenie, bo póki człowiek żyje, to tak naprawdę no nie może jeszcze tak przypieczętować jakiegoś grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. On tak naprawdę w całej pełni, w tym rozumieniu, o którym mówił Jezus, może być popełniony dopiero jakby kiedy już człowiek umiera i całe życie podtrzymywał na przykład jakieś swoje właśnie bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, niewiarę. A póki człowiek żyje, no to nie można jeszcze mówić, że w tym znaczeniu akurat popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Każdy grzech jest przeciwko Duchowi Świętemu, bo jest przeciwko Bogu. Ale w tym znaczeniu nieodpuszczalności to chodzi o takie uparte trwanie w buncie przeciwko Bogu do śmierci. A więc przecież ta dziewczyna jeszcze żyła, była młoda, ale gdzieś przeczytała w internecie, że jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Na przykład polega na zazdrości darów Bożych. No to pozazdrościła komuś bożych darów i pomyślała sobie: no to popełniłam grzech przeciwko Duchowi Świętemu, a więc nie ma już dla mnie nadziei. Już jestem potępiona i przyszła do spowiedzi właściwie chyba ogarnięta już tą rozpaczą, właśnie tym przeciwieństwem nadziei. Ale myślę, że ta rozpacz może nas dopaść właśnie też, jeśli chodzi o te ziemskie jakby właśnie środki zbawienia, prawda, że nie dam rady, że to wszystko gdzieś tam wydaje mi się ciężkie. Więc dlatego na pewno nadzieja też pomaga w takim naszym życiu psychicznym, prawda, że jednak brak nadziei może nam jeszcze do, mówiąc kolokwialnie, dowalić do naszych różnych i tak kłopotów jakiś tam dnia codziennego. A jeżeli mamy tę nadzieję, że przecież ostatecznie Pan Bóg wspomaga mnie we wszystkim, prowadzi mnie do nieba, chce mnie zbawić, no to mi też pomaga tak w ludzkim przeżywaniu też różnych spraw mojego życia. A więc te wszystkie sfery człowieka się jakoś uzupełniają, duchowa, psychiczna, ciało też przecież, taki człowiek bez nadziei, w rozpaczy, to jest na pewno jakiś taki ze zwieszonymi rękoma, prawda, poprzegarbiony. Nawet tak po jego ominie widać, że coś przeżywa, jakiś smutek, jakieś trudności, więc ciało nasze też to odbija, więc wszystko jest połączone. Więc ta rozpacz w sferze duchowej, która jest najważniejsza, się przełoży siłą rzeczy też na stany innego rodzaju. Zresztą jest teraz taki kierunek psychologii, logoterapia, czyli terapia sensu. Oni tam twierdzą, że właśnie najważniejsze, żeby człowiek miał ten sens, ten cel. Jeżeli ma sens, ma cel, to wtedy jakoś to jego życie inaczej się układa. Ale może też definicję katechizmu podajmy z numeru 1817. Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. A więc tutaj opieramy się nie na własnych siłach, bo we własne siły możemy zwątpić i może czasami to nasze jakieś zwątpienie, rozpacz, może wynika z tego, że właśnie za bardzo chcieliśmy o własnych siłach. Jakoś tak nie dowierzaliśmy, że Pan Bóg, przecież On też nas wspomaga. To tak jak Piotr, prawda, który szedł po tej wodzie i póki patrzył na Jezusa, to szedł, a jak zwątpił, no to zaczął tonąć. I to być może jest też gdzieś w tym naszym przeżywaniu nadziei taką trudnością. Dalej pisze katechizm, że cnota nadziei odpowiada dążeniu do szczęścia, które Bóg złożył w sercu każdego człowieka. Podejmuje nasze oczekiwania, oczyszcza je. A więc jakoś te nasze oczekiwania ludzkie nie od razu są złe, jeżeli nie dotyczą bezpośrednio Pana Boga. Nadzieja jakoś też tutaj w te rzeczywistości wchodzi, ale oczyszcza, by jednak naszym kierunkiem życia był Pan Bóg. Żeby jakoś odnieść te nasze codzienne sprawy do Pana Boga. Prawda? Nawet te najprostsze, jak, nie wiem, gotowanie, sprzątanie. Pamiętam, był taki ojciec Romuald w klasztorze w Krakowie. On przechodząc obok kleryka zmywającego podłogę albo naczynia, mówił: Matka Boża też musiała zmywać naczynia. I w ten sposób wlewał pociechę i taką nadprzyrodzoną. No jeszcze w latach 90., kiedy ja byłem klerykiem, też nie mieliśmy. Też nie mieliśmy. Trzeba było myć ręcznie. A było nas 100 kleryków. Także wyobraźcie sobie niedzielny obiad, po 2 talerze na każdego, 200 talerzy. Ale zmywaliśmy w 5. Były ekipy 5-osobowe. Więc jeden zmywał, drugi wycierał, trzeci, jak 2 zmywało, tam ktoś wycierał, a więc no tak to wyglądało. Ale w każdym razie ukierunkowywał nasze najprostsze czynności na jakiś aspekt nadprzyrodzony, prawda? Że to wszystko możemy czynić dla Królestwa Bożego. I właśnie ta nadzieja gdzieś też tak się tutaj w to wpisuje, że gdzieś wchodzi w te nasze proste czynności, ale je jakoś ukierunkowuje, tak jak ten ojciec Romuald, na Królestwo Niebieskie, chroni przed zwątpieniem, no bo ten kleryk też już mógł zwątpić, już tu któryś rok zmywam te naczynia i nie widzę końca, a więc podtrzymuje w każdym opuszczeniu, poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia wiecznego, chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia miłości. Jest trwałą kotwicą duszy. Właśnie taką kotwicą. To często właśnie jako symbol nadziei się rysuje kotwicę. A więc można by się zastanowić przez chwilę nad tym symbolem. Dlaczego akurat kotwica jest symbolem nadziei? No nie wiem, serce jest symbolem miłości. Ale dlaczego? No właśnie, może jest troszeczkę podobne do krzyża, może... Nie, tutaj chodzi o to, że przenika poza zasłonę i jakoś nas zakotwicza w szukaniu zbawienia, prawda, w zbawieniu. Jest też zbroją, która nas chroni, bo nawet w liście do Tesaloniczan mamy, że podejmijmy walkę duchową, odziani w hełm nadziei zbawienia. Hełm nadziei zbawienia. Też zapewnia radość w czasie próby. Weselcie się nadzieją. List do Rzymian 12. Weselcie się nadzieją. A więc jest tu jakieś powiązanie z radością. A więc nawet w czasie próby można się weselić nadzieją. Wyraża się w modlitwie. Karmi się modlitwą. Nadzieja karmi się modlitwą. Bez modlitwy nie można mieć nadziei. Więc jak przeczytamy właśnie tę sumę świętego Tomasza, to on tam pisze, że akt nadziei dosięga Boga. Właśnie te cnoty boskie umożliwiają nam zjednoczenie z Bogiem. Przedmiotem nadziei, bowiem przedmiotem jej jest dobro przyszłe, niemożliwe dla człowieka samego do osiągnięcia. Więc przy Bożej pomocy dopiero możemy te dobra osiągnąć, dlatego nasza nadzieja dosięga samego Boga. Nie jest owocem naszych zasług, lecz tylko Bożej łaski. Dlatego jest właśnie cnotą teologalną, bo jakoś przerasta nasze możliwości, żeby mieć nadzieję. Nadzieję zbawienia oczywiście. Bo możemy mieć jakieś ludzkie nadzieje, ale to nie jest ta nadzieja w znaczeniu teologalnym. To nie jest cnota nadziei, bo ta dotyczy Królestwa Niebieskiego. A tego oczywiście o własnych siłach nie możemy osiągnąć. I właśnie, może to jest dla nas jakaś wskazówka też, żeby też inne jakby nasze sprawy poddawać Panu Bogu, a wtedy będziemy mogli je poddać też nadziei jako właśnie tej cnocie, która zapewnia nas o Bożej pomocy do zbawienia. Więc jeżeli coś robimy i odniesiemy to do Pana Boga jako właśnie też jakiś środek miłości czy jakiejś właśnie pokuty, no to Pan Bóg też w tym nas wspomoże. Taka jest treść cnoty nadziei. Więc dobro, którego się spodziewamy od Pana Boga, jest nieskończone. Tak nas prowadzi nadzieja, że spodziewamy się nieskończonego dobra, bo nie należy się spodziewać od Boga czegoś mniejszego niż On sam. Pan Bóg chce nam dać siebie samego. I to jest nasza nadzieja. Ona jest rzeczywiście, dotyczy nieskończonych dóbr samego Boga. Dotyczy przede wszystkim szczęścia wiecznego, innych zaś dóbr dotyczy drugorzędnie w odniesieniu do szczęścia wiecznego. Nie wolno pokładać nadziei w człowieku lub w jakimś stworzeniu jako w pierwszej przyczynie naszego szczęścia, kierującej nas do szczęścia. Więc nigdy jakiś człowiek albo stworzenie nie powinno być pierwszą przyczyną naszego szczęścia, przynajmniej kierującą nas do szczęścia. wolno, ale wolno pokładać nadzieję w jakimś człowieku lub jakimś stworzeniu, ale jako takim właśnie tej pomocy w osiągnięciu dóbr wiecznych. W taki sposób zwracamy się na przykład do świętych i prosimy o coś ludzi. A więc zawsze gdzieś kiedy jesteśmy związani z jakimś człowiekiem, czy jakąś rzeczą, pracą, no trzeba pamiętać, że to jest coś ważnego, coś dobrego, co nam może pomóc, ale zawsze też może nas zawieść. Każdy człowiek może nas zawieść, bardziej lub mniej, także każda rzecz materialna, czy jakaś inna może się skończyć na ziemi. Nie są to rzeczy zapewniające trwałe szczęście. Trzeba zawsze mieć gdzieś właśnie tutaj to odniesienie do Pana Boga, który jest nad tym wszystkim i On jest naszym celem i szczęściem. Oczywiście to nie oznacza jakiegoś przedmiotowego traktowania ludzi, tylko właśnie takiego wspólnego dążenia do Królestwa Niebieskiego, żeby jesteśmy pomocą, ale pomocą wzajemną dla siebie. I sam Pan Bóg zresztą tak chce i to jest też treść nadziei, że nam daje pomoc właśnie na ziemi, abyśmy dotarli do celu. I ponieważ jest to cnota teologalna, to dotyczy najwyższej normy, jaką jest Pan Bóg, i dlatego nie ma w niej takiej jakby przesady, bo cnoty moralne, one mają tak zwany złoty środek, żeby nie zgrzeszyć ani przesadą, ani niedomiarem. Natomiast tutaj nie da się przesadzić w nadziei, tak przynajmniej się to najogólniej tłumaczy, że nadzieja zawsze jest dobra. Natomiast oczywiście od strony człowieka on może mieć taką zuchwałość, jakby, która przekracza już nadzieję, ale to nie jest jakby już cnota, tylko coś ludzkiego, że ktoś wszedł jakby w taką zuchwałość, to już nie jest nadzieja, że albo w rozpacz właśnie, to jest druga skrajność, tak jak w cnotach moralnych są te skrajności, podobnie tutaj może zaistnieć rozpacz, która jest jakąś skrajnością tego braku nadziei, a z drugiej strony pewna zuchwałość. Ale generalnie nadzieja jako cnota boska dotyczy też podejmowania się jakichś dzieł Bożych, przy Bożej pomocy, nawet trudnych. O ile wielkoduszność jako ta cnota moralna, jedna z cnót moralnych, porywa się na trudy, ale takie leżące w mocy człowieka. Człowiek wielkoduszny właśnie podejmuje się dużych, wielkich rzeczy, chociażby był nawet niewierzący, bo cnoty moralne mogą mieć też niewierzący. Umiarkowanie, męstwo. Natomiast wielkoduszność to jest coś, co jest w mocy człowieka. Może jest trudne, ale nie przekracza mocy człowieka. To nadzieja daje nam więcej, bo możemy porwać się na coś, co przekracza jakby ludzkie. Tak po ludzku patrząc, oczywiście nie chodzi o to, żeby działać wbrew naturze, którą też nam Pan Bóg dał, ale jednak mogą być to rzeczy, które by się takiemu człowiekowi niewierzącemu wydały szalone na przykład, prawda? Tak jak święty Franciszek rozpoczął te swoje życie w Asyżu, to dla takiego przeciętnego Asyżanina to on pewnie wydawało się, że oszalał. Zostawił majątek swojego ojca, chodził, prawda, gdzieś żebrał, co to za w ogóle życie. I nikomu się nie wydawało, że on wytrwa w tym do końca życia, do śmierci. To się mogło wydać szaleństwem. Więc ta nadzieja nam pozwala właśnie nawet podjąć się takich rzeczy jako środków do Królestwa Niebieskiego, bo ono cały czas jest jest tutaj tym kresem, a więc Pan Bóg. W nadziei już jesteśmy zbawieni, mówi święty Paweł Rzymian, to jest Rzymian 8:24. W nadziei już jesteśmy zbawieni. To zbawienie już jest nam ofiarowane w tym sensie, że też mamy nadzieję. Jakby ono jest zawarte w nadziei. Więc już je mamy. Ale nie bezpośrednio, tylko może jak jakiś taki bilet, prawda, na bilet do Królestwa Niebieskiego, który otrzymujemy, tak jak bilet do teatru. Ula może załatwić. Do groteski. I to możemy porównać z nadzieją. Ale jeden tylko. Możemy zrobić jakiś konkurs. Kto wygra, ten dostanie ten jeden bilet, który Ula może załatwić. Więc taki bilet do Królestwa Niebieskiego, właśnie to jest nadzieja. Już w niej, już mamy, jakby otrzymujemy go i mamy już go w ręku, więc to nie jest tak, że to zbawienie jest jakby zupełnie od nas oddalone. My już coś mamy w ręku, prawda, ten bilet. I możemy z nim mocą tej nadziei stawić czoła naszej teraźniejszości, uciążliwościom różnym. Możemy je jakoś pokonywać, akceptować, bo widzimy cel i mamy już coś w ręku. I to jest właśnie, to nam daje nadzieja. W nadziei już jesteśmy zbawieni, już mamy ten bilet. A więc coś nam już daje z tej oczekiwanej rzeczywistości. Ten bilet jest z tamtego świata. To jest cnota wlana. Cnota nie nasza. Tylko właśnie otrzymujemy ją z tamtego świata. Z kasy Królestwa Niebieskiego. Gdzie ją wydają. A więc nie, Paweł pisze do Tesaloniczan, nie powinniście się smucić, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:13. Ponieważ to Bóg też kieruje światem. Święty Grzegorz z Nazianzu mówi, że w chwili, w której trzej królowie prowadzeni przez gwiazdę adorowali nowego króla Chrystusa, nastąpił koniec astrologii. Oni byli takimi astrologami, czyli na podstawie gwiazd próbowali przewidzieć rzeczywistość. No i znali pewnie jakieś proroctwa też dotyczące przyjścia Mesjasza, ale że właśnie tu już następuje koniec astrologii, bo to nie żywioły świata, prawa materii rządzą ostatecznie światem i człowiekiem, ale osobowy Bóg rządzi gwiazdami, czyli wszechświatem. To właśnie poczucie, że jest ta opatrzność, daje nam jakąś stabilizację. Oczywiście no, trzeba jak każdą cnotę przyjąć, zgodzić się z nią, otwierać się na nią, nie wykonywać jakichś aktów jej przeciwnych, ale właśnie odkrywać ją w sobie, w tych trudnościach, że mam tę kotwicę, mam ten bilet do Królestwa Niebieskiego. Co nas uczy nadziei? Tutaj takie jest ciekawe też z encykliki Spe Salvi Benedykta XVI. Najpierw nadziei nas uczy modlitwa, bo jest spotkaniem. Jeśli nikt mnie już nie słucha, to Bóg mnie jeszcze słucha. To może sobie Bożenka jako liderka te słowa zapisać. Nawet jeżeli jeszcze nikt nie będzie słuchał, to Bóg cię jeszcze będzie słuchał. A więc modlitwa ma w sobie właśnie tę moc, jest takim spotkaniem z Bogiem, ale też konfrontacją jakiegoś mojego ja z Bogiem żywym, który chcemy też przemieniać. Ale musi być też jakoś oświecana przez Kościół, przez modlitwy, które są w Kościele, bo czasami możemy gdzieś w tych naszych modlitwach być może jakoś pójść w złą stronę. No, tak przynajmniej Benedykt XVI pisze, żeby zawsze te nasze modlitwy też trzymały się modlitw Kościoła, takich jak Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, modlitw liturgicznych, żebyśmy nie tracili też właśnie kontaktu z liturgią, z modlitwami, które Kościół wypracował przez wieki, że to byłby zły kierunek, gdybyśmy porzucili, prawda, całkowicie modlitwy właśnie liturgiczne, modlitwy, które już Kościół, czy sam Chrystus przecież podał modlitwę Ojcze Nasz. A więc przez modlitwę otwieramy się na nadzieję i stajemy się sługami nadziei wobec innych. O, to jest właśnie takie piękne też, że możemy być sługami nadziei. Jeżeli sami zdobędziemy nadzieję, możemy ją wlewać w serca innych. Ale też właśnie jeszcze inne miejsca podaje Benedykt XVI, które uczą nas nadziei. I tu już są takie trudniejsze miejsca. Działanie uczy nas nadziei, bo każde poważne i prawe działanie człowieka jest czynną nadzieją. W ten sposób usiłujemy wypełnić nasze małe i większe nadzieje, wywiązać się z takiego czy innego zadania, zaangażować się, przyczynić się do tego, aby świat był bardziej promienny i ludzki. I teraz pytanie, czy przez moje działania chcę być sługą nadziei? Właśnie myślę, że osoby podejmujące trud organizowania tych rekolekcji właśnie stały się takimi sługami nadziei wobec wszystkich przyjeżdżających, bo to jest też duży trud i poświęcenie swojego czasu. A więc działanie. Ważne jest wiedzieć, że zawsze mogę żywić nadzieję, nawet jeżeli w moim życiu czy w danym momencie historycznym jest oczywiste, że nie mam się czego spodziewać. Nawet jeżeli tak mi się wydaje, że nie mam się już czego spodziewać, to na przekór, jak pisze Benedykt XVI, wszelkim niepowodzeniom moje życie osobiste oraz cała historia, bo też jakby pewne wydarzenia historyczne mogą nas dołować, prawda? Jakieś wojny czy inne rzeczy, jest ostatecznie pod opieką niezniszczalnej mocy miłości. A więc nie możemy stracić nadziei. I też te małe, bo w działaniu mamy też swoje niepowodzenia, czy klęski nawet, gdzieś właśnie o znaczeniu historycznym. Nie wiem, ktoś się zaangażował w kampanię jakiejś partii, ta partia przegrywa, więc dla niego jest to klęska o znaczeniu historycznym. Ale dalej jest nadzieja, bo jest to światło wielkiej nadziei. I tutaj żadne te okoliczności nie mogą tego zmienić. Oczywiście nie możemy zbudować Królestwa Bożego na ziemi własnymi siłami, ale to nasze zaangażowanie tu w ten świat nie jest obojętne dla Boga, ani dla rozwoju historii. Możemy otworzyć siebie i świat, aby wkroczył Bóg. Dokonali tego święci jako pomocnicy Boga. Przyczynili się do zbawienia świata. To ma sens, nawet jeżeli pozornie nie daje rezultatów lub wydaje się, że jesteśmy bezsilni wobec przewagi sił przeciwnych. Zawsze to ma sens. I właśnie te niepowodzenia nie powinny zgasić naszej nadziei. I kolejne miejsce, gdzie uczymy się nadziei, jest jeszcze trudniejsze niż działanie, a jest to cierpienie, tak pisze Benedykt XVI. Pochodzi ono z jednej strony z naszej skończoności, ale z drugiej strony z ogromu win, jakie nagromadziły się w ciągu historii i ciągle narastają. Oczywiście mamy robić wszystko, co w naszej mocy, aby cierpienie zmniejszyć. Cierpienie niewinnych, uśmierzać ból, pomagać w przezwyciężeniu cierpień psychicznych. W walce z bólem udało się uczynić wielkie postępy. Tymczasem cierpienia niewinnych, jak również cierpienia psychiczne, raczej nasiliły się w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Taką diagnozę stawia papież Benedykt. Musimy zrobić wszystko dla pokonania cierpienia, ale całkowite usunięcie go ze świata nie leży w naszych możliwościach. Dlatego, że nie zrzucimy z siebie ciężaru naszej skończoności i nie jesteśmy w stanie wyeliminować mocy zła. To może zrobić tylko Bóg, ten, który wchodzi w historię, sam w niej cierpi i gładzi grzech świata. Wraz z wiarą właśnie w istnienie tej mocy, mocy Boga w świecie, pojawia się w historii nadzieja na uleczenie świata. Ale to jest ciągle jeszcze nadzieja, to nie jest jeszcze spełnienie. Właśnie w świecie zawsze będzie cierpienie. Możemy je ograniczać, ale nie jesteśmy w stanie go wyeliminować. Właśnie tam, gdzie ludzie usiłują uniknąć wszelkiego cierpienia, starają się uchylić od wszystkiego, co może powodować ból, tam, gdzie chcą zaoszczędzić sobie wysiłku i bólu związanego z prawdą, miłością, dobrem, staczają się w życie puste, w którym być może prawie nie ma bólu, ale coraz bardziej dominuje mroczne poczucie braku sensu i zagubienia. No więc nie tyle unikanie cierpienia zawsze, czy ucieczka uzdrawia człowieka, ale właśnie zdolność dojrzewania w nim. Odnajdywanie jakiegoś zjednoczenia z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością. Pisze też papież Benedykt, że społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakceptować cierpiących, ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim. Ale jednostka tutaj nie jest w stanie tego zrobić, jeżeli sama najpierw nie potrafi odnaleźć sensu cierpienia dla siebie, to wtedy nie zaakceptuje drugiego, który cierpi. Bo miłuj bliźniego jak siebie samego, pamiętamy tę regułę. Jeżeli nie umiem znaleźć sensu swojego cierpienia, to tym bardziej będę dawał tanie rady innym, albo na przykład tanie w sensie na przykład eutanazji, czy jakichś tego typu środków, które polepszą ich dobrostan, na przykład, nie wiem, aborcja, prawda, skoro się boisz, przeżywasz lęki. Teraz wprowadzono tę przesłankę, że lekarz psychiatra, prawda, może wydać takie zaświadczenie, że kobieta jest w takim stanie psychicznym, że ona nie jest w stanie tego dziecka urodzić. No i to, co się stało w Oleśnicy, właśnie to było z tej właśnie przesłanki. Więc to jest to nasza relacja do cierpienia. Cierpienie może być tym miejscem nadziei. Łacińskie słowo consolatio, pocieszenie, wyraża to w piękny sposób, czyli consolatio, czyli bycie razem w samotności, która już nie jest samotnością. Zdolność akceptacji cierpienia z miłości do dobra, prawdy i sprawiedliwości stanowi o mierze człowieczeństwa. Jeżeli ostatecznie mój dobrobyt, nietykalność jest ważniejsza od prawdy i sprawiedliwości, wówczas panuje prawo mocniejszego, wówczas dominuje przemoc i kłamstwo. Prawda i sprawiedliwość muszą być ważniejsze od mojej wygody i nietykalności. W przeciwnym razie moje życie staje się kłamstwem. Cierpieć z innymi z powodu pragnienia prawdy i sprawiedliwości, z powodu stawania się osobą, która naprawdę kocha, oto elementy fundamentalne człowieczeństwa, których porzucenie zniszczyłoby samego człowieka. Czy jesteśmy do tego zdolni? Pyta papież Benedykt. Czy inny jest wystarczająco ważny, abym dla niego cierpiał? Czy prawda jest dla mnie na tyle ważna, by wynagrodziła cierpienie? Czy obietnica miłości jest tak wielka, aby usprawiedliwiała dar z siebie? I tutaj właśnie potrzeba nam wiary i nadziei, że tak, to ukazuje nam Bóg, Jezus Chrystus, który też wchodzi w nasze życie, który bierze swój krzyż. Dzisiaj zresztą też będzie taka Ewangelia, który niesie ten krzyż z nami. Bóg nie może cierpieć, ale może współcierpieć. To takie ciekawe zdanie świętego Bernarda z Clairvaux. Bóg nie może cierpieć, ale może współcierpieć. Oczywiście potrzebujemy też większych i mniejszych takich pociech ludzkich, życzliwej wizyty, uzdrowienia ran wewnętrznych czy zewnętrznych, pozytywnego rozwiązania kryzysów. W małych próbach te nadzieje mogą być wystarczające, jednak w prawdziwie wielkich próbach, w których muszę definitywnie postanowić, że przedkładam prawdę nad dobrobyt, nad karierę, posiadanie, staje się niezbędna pewność prawdziwej wielkiej nadziei. A więc To zależy, przed jakimi próbami stajemy. Takiej nadziei potrzebujemy. I jeszcze ostatnia rzecz, którą papież Benedykt przedstawia jako miejsce nadziei, to ciekawe też jest sąd ostateczny. Bo ten sąd ostateczny z jednej strony jakoś daje nam pewność, że nasz grzech, brud nie plami nas na wieczność, że jakoś, że on został wypalony w męce Chrystusa i w dzień sądu ostatecznego doświadczamy i przyjmujemy, że Jego miłość przewyższa całe zło świata i zło w nas. Ból miłości staje się naszym zbawieniem i naszą radością. Ale też oczywiście sąd Boży jest nadzieją, bo jest sprawiedliwością. Z jednej strony jest łaską, ale z drugiej strony jest sprawiedliwością. A więc Bóg też jakoś daje nam odpowiedź na nasze pytanie o sprawiedliwość, które czasami gdzieś w nas się pojawia. Gdyby właśnie nie było sprawiedliwości, no to oczywiście wszystko, co ziemskie, byłoby bez znaczenia. Pan Bóg by, można powiedzieć, wszystkie rzeczy zrównał ze sobą, a tak nie jest. Co jest dobro i zło? Może takie pytania jeszcze na koniec. Może jakie dzisiaj smutki mnie trapią, gdzieś jakieś takie, co powoduje moją rozpacz, może czego się boję, gdzie jest ta przestrzeń, gdzie chciałbym więcej nadziei w moim życiu. Może właśnie w czym szukam też nadziei, może co mnie zawiodło, jakie nadzieje. Można oczywiście prosić Pana Boga, aby te nadzieje wlewał w nasze serce. Amen.
Amen.